Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Moim pragnieniem jest, aby w kontekście beatyfikacji Jana Pawła II sięgnąć po książkę, abyśmy jakoś bliżej mogli zapoznać się z myślą Jana Pawła II.
Tak arcybiskup Józef Kowalczyk w swojej refleksji o papieżu Polaku zachęca do jeszcze głębszego zapoznania się z tą wielką postacią. Rozmowę księdza Tadeusza Cieślaka z prymasem Polski nadamy zaraz po informacjach z Watykanu. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Zaniepokojenie sytuacją w Libii i solidarność z jej mieszkańcami wyraził Benedykt XVI podczas niedzielnego spotkania na Anioł Pański. W związku z podjętą tam międzynarodową interwencją wojskową, papież zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej.
Niepokojące wieści nadchodzące w minionych dniach z Libii wzbudziły także u mnie żywe obawy i lęk. Modliłem się szczególnie w tej intencji podczas tygodniowych rekolekcji. Teraz z głębokim niepokojem śledzę najnowsze wydarzenia i ogarniam modlitwą ludzi objętych dramatyczną sytuacją w tym kraju. Zwracam się z gorącym apelem do zwierzchników politycznych i wojskowych, by zadbali przede wszystkim o nienaruszalność i bezpieczeństwo obywateli oraz by zapewnili dostęp do pomocy humanitarnej. Pragnę zapewnić ludność o mojej serdecznej bliskości. Proszę Boga, aby horyzonty pokoju i zgody jak najszybciej otworzyły się przed Libią i całym regionem północnej Afryki.
Kto chce poznać Boga, powinien kontemplować przemienione oblicze Jezusa, który jest doskonałym objawieniem świętości i miłosierdzia Ojca. Mówił o tym przed południem Benedykt XVI podczas odwiedzin w rzymskiej parafii świętego Korbiniana w dzielnicy Infernetto Casal Palocco. Okazją wizyty była konsekracja nowego kościoła parafialnego w tej peryferyjnej części wiecznego miasta, sąsiadującej z nadmorską Ostią. Jest to osiedle nowe i wciąż rozwijające się, pełne młodych małżeństw i imigrantów, głównie ze Sri Lanki i Europy Wschodniej.
Punktem wyjścia papieskiej refleksji podczas mszy była Ewangelia z dzisiejszej niedzieli, ukazująca przemienienie Jezusa. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że centralnym punktem sceny, której świadkami byli apostołowie, są słowa ze świetlanego obłoku: Jego słuchajcie. Jest to wskazanie nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich wierzących, tak dla każdego z osobna, jak i dla wspólnoty kościelnej, w tym parafii. Kto chce żyć według woli Bożej, ma naśladować Jezusa, słuchać Go i z pomocą Ducha Świętego zgłębiać Jego słowa, powiedział papież.
W homilii znalazł się też pasus odnoszący się do patrona odwiedzanej parafii. Święty Korbinian jest patronem szczególnie bliskim Benedyktowi XVI, gdyż był założycielem diecezji Fryzingi, gdzie biskupem był również obecny papież, który zachował w swym herbie symbolikę z nią związaną. Warto dodać, że aktualny ordynariusz Monachium i Fryzingi, kardynał Reinhard Marx, był obecny na uroczystości.
Jak zaznaczył Benedykt XVI, postać świętego Korbiniana, średniowiecznego mnicha, który pochodził z okolic Paryża, pielgrzymował do Rzymu, a potem był apostołem Bawarii, jest szczególnie wymowna. W improwizowanych słowach papieskiej homilii zabrzmiało echo zakończonych wczoraj rekolekcji watykańskich.
Così vediamo come i santi.
W ten sposób widzimy, jak święci stoją u podstaw jedności i powszechności Kościoła. Powszechności, bo święty Korbinian łączy Francję, Niemcy, Rzym. Jedności, bo mówi on nam, że Kościół jest zbudowany na Piotrze oraz gwarantuje wieczność Kościoła zbudowanego na skalę, tego samego 1000 lat temu i teraz, bowiem Pan jest nieustannie ten sam. Jest on prawdą, wiecznie tą samą i ciągle nową, jak najbardziej aktualną i obecną, która jest kluczem do przyszłości.
Papież zachęcił też młodą wspólnotę parafialną świętego Korbiniana, by stawała się dla wszystkich rodziną rodzin, wspierającą młode małżeństwa, roztaczającą opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz pomagającą rodzinom w trudnościach.
Z kolei o postaci innego świętego, Józefa, patrona Kościoła Powszechnego, którego wspominaliśmy w liturgii wczoraj, papież mówił podczas południowego spotkania z wiernymi przybyłymi do Watykanu na Anioł Pański.
Wczoraj obchodziliśmy uroczystość świętego Józefa, głowy świętej rodziny, opiekuna Kościoła, a także mojego patrona, wszystkim, którzy w dniach rekolekcji watykańskich i wspomnianą uroczystość zanosili do Boga modlitwy mojej intencji, serdecznie dziękuję. Niech święty Józef oręduje w niebie za nami wszystkimi. Niech wspiera wasze rodziny w zmaganiach z trudami życia. Na nowy tydzień Wielkiego Postu serca wam błogosławię.
Przemienienie nie jest jakimś przekształceniem Jezusa, ale objawieniem Jego boskości. Mówił o tym papież w czasie niedzielnego spotkania z wiernymi. W rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański przypomniał, że druga niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Przemienienia, a w liturgii czytana jest Ewangelia opowiadająca o tej tajemnicy z życia Jezusa.
Benedykt XVI zauważył, że przemienienie pańskie ma przygotować uczniów i umocnić ich wiarę. Trzej wybrani apostołowie widzą przemienione oblicze Pana oraz słyszą głos Ojca, oznajmiający, że Jezus jest umiłowanym Synem, w którym Bóg znajduje upodobanie. Przemienienie Jezusa jest konieczne, by zrozumieć wydarzenie paschalne.
Przemienienie nie jest jakimś przekształceniem Jezusa, ale objawieniem Jego boskości, wewnętrznym przenikaniem Jego bytu przez Boga, który staje się czystym światłem. W swym zjednoczeniu z Ojcem sam Jezus jest światłem ze światłości. Piotr, Jakub i Jan, kontemplując boskość Pana, zostają przygotowani do zmierzenia się ze zgorszeniem krzyża, jak wyśpiewuje to starożytny hymn. Na górze przemieniłeś się, a Twoi uczniowie, na ile potrafili, kontemplowali Twą chwałę, by widząc Cię ukrzyżowanego zrozumieć, że Twa męka była dobrowolna i by głosić światu, że Ty naprawdę jesteś blaskiem Ojca.
Papież przypomniał, że Wielki Post jest uprzywilejowanym czasem do wsłuchiwania się w Słowo Boże i do modlitwy. Benedykt XVI zachęcił wierzących do podjęcia jakiegoś dobrowolnego, dodatkowego uczynku pokutnego, który pomoże im przygotować się na święta wielkanocne.
Moim gościem w studiu jest ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
W takiej świadomości powszechnej, często, zwłaszcza tu we Włoszech, mówi się, że to był papież sportowiec i dlatego był zdolny do tak wielkich wysiłków, do tak wielkiej koncentracji, umiejętności dokonywania rzeczy jednocześnie, tak wielu i ważnych. Czy można, patrząc z drugiej strony właśnie, widząc świadectwo jego wiary, autentyczności jego modlitwy i kontaktu też bardzo prostego z drugim człowiekiem, powiedzieć, że te jego wielkie dzieła, jego zdolność tytanicznej pracy wynikała też z wielkości ducha, z jego jakby wewnętrznego żaru i łaski, którą był przeniknięty?
Ojciec Święty Jan Paweł II był człowiekiem skromnym. Żył jako normalna osoba ludzka, której powierzono różne zadania, poczynając od posługi wikariusza w Niegowici, poprzez później duszpasterstwo akademickie, później poprzez posługę biskupa pomocniczego, później wikariusza kapitalnego i poprzez arcybiskupa metropolity, później kardynała. I wiadomo, czym się to skończyło, przeniesiono na stolicę Piotrową w Rzymie. W tym człowieku były niezbadane pokłady intelektualnego bogactwa, fizycznej siły, duchowego bogactwa, kontemplacji. To był mistyk, który miał w sobie coś takiego, że gdyby stanął wobec nowych wyzwań, to by z siebie wydobył te pokłady jakieś, które były nam nieznane i których nie odkryliśmy. I jestem przekonany, że niektóre pokłady jego bogactwa duchowego poszły razem z nim do grobu, bo nie zaistniały okoliczności, żeby je było pokazać albo żebyśmy je z niego wydobyli. To mówię z całym przekonaniem. Dla niego nie było lęku przed nowym wyzwaniem zmierzenia się z takim czy innym problemem, czy filozoficznym, czy teologicznym, czy egzystencjalnym, w sensie powiedzmy społecznej nauki Kościoła i tak dalej. On, kiedy stanął wobec takich wyznań, oczywiście zaangażował swoje dary intelektualne i bogactwo do tego stopnia, że analizował, modlił się, przemyśliwał, a później znalazło to wyraz w konkretnym działaniu. Tak było na przykład z książką, którą Miłość i odpowiedzialność. Tak było z książką Osoba i czyn. Tak było z książką posoborową o odnowie życia w Kościele, czy też znak sprzeciwu, jakim były rekolekcje Jana Pawła II wygłoszone na zaproszenie papieża Pawła VI dla kurii rzymskiej ich pracowników i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy tu analizować poszczególne i książki, i tytuły, nie mówiąc o tych, które już zostały napisane, kiedy został papieżem, a które są nam znane i za które jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. Na ostatnim etapie, kiedy już nie mógł pisać, dyktował je i stały się dla nas wielkim skarbem i bogactwem. Mówiąc o tym, chcę podkreślić, że Polacy nie poznali do końca tego człowieka. Nie poznali głębi jego ducha, jego osobowości, jego darów, które były w różnych środowiskach odkrywane w różny sposób, we Włoszech także. I dlatego też moim pragnieniem jest, aby w kontekście beatyfikacji Jana Pawła II, żeby sięgnąć po książkę, abyśmy jakoś bliżej mogli zapoznać się z myślą Jana Pawła II zawarto w Mężczyzno i niewiasto stworzył ich. To przecież były katechezy środowe, które myśmy śledzili cały czas i Ojciec Święty później mówi, musi z tego powstać książka. Tam jest kapitał wiedzy na temat życia małżeńskiego, życia rodzinnego. Tam można ubogacić swoje myślenie, swoje spojrzenie, co to znaczy mężczyzna i niewiasta, co to znaczy związek małżeński, co to znaczy współdziałanie w dziele stworzenia mężczyzny i niewiasty, małżonków, w dziele stworzenia Boga Stwórcy poprzez wydanie na świat potomstwa. Ojciec Święty o tych rzeczach mówi w sposób przejrzysty, jasny, bez skrępowania, ale z zachowaniem kultury języka. Znam jednego ministra z pierwszego okresu przemian w Polsce, który mówi, przeczytałem książkę Wojtyły. Jeszcze nie papieża i mówi, proszę księdza. Mówi, dla mnie było czymś zadziwiającym, że ksiądz taką książkę mógł napisać. Mówi, jest to bardzo trudna rzecz, ale ja ją zgłębiłem. Podziwiam, że ksiądz mógł o sprawach rodzinnych, małżeńskich taką rzecz napisać, taką książkę. Ja mówię, proszę państwa, niestety ten ciemnogród, jak to czasem niektóre środowiska nazywają Kościół i ludzie Kościoła, jest do odkrywania, ma coś do powiedzenia, stoi na straży wartości chrześcijańskich poprzez takie osobowości, jakim była i jest osobowość Karola Wojtyły, Ratzingera i wielu innych. I warto z tego ciemnogrodu skorzystać, bo na pewno to pomoże lepiej żyć i godniej żyć i być bardziej uczciwym na co dzień i rzeczywiście starać się wdrożyć w życie społeczne i obiektywną prawdę o człowieku. To nie jest ciemnogród. Raczej to nauczanie nas wyzwala z ciemnogrodu, który nam został serwowany, który nam był serwowany, jak to się kolokwialnie mówi, przez całe dziesięciolecia w oparciu o to godność niewiasty została zdegradowana kompletnie. Byłem tego świadkiem, jadąc właśnie czasem na wakacje z Rzymu do Polski, kiedy widzę po przeczeniu granicy jakaś kobieta, której mówiono, że będzie tutaj przykładem rekordzistki, ubrana w kufaje, w buty jakieś przedziwne i trzymała jakieś narzędzia, które rozlewało smołę na drodze. Ona cała brudna w rękawicach i ona miała być modelem niewiasty nowoczesnej. Mój Boże, ludzie, to było zakłamanie i Bogu dzięki, że z tym zakłamaniem skończyliśmy. Obyśmy nie wpadli w inne zakłamania, jakie dzisiaj są nam podrzucane. Już nie ze wschodu, ale z zachodu także. Powinniśmy jednak poważnie traktować ten kapitał, który nam pozostawił Jan Paweł II, chociażby tylko czytając książkę Mężczyzna i niewiasto stworzył ich, albo Osoba i czyn. Tam znajdziemy bogactwo treści, które pozwolą nam być bardziej ludźmi, szanować swoją godność, szanować godność innych i dowartościowywać wartość i mężczyzny, i niewiasty, bo to są dzieła stwórcy niebios i ziemi, człowieka i wszelkich innych istot, a zwieńczeniem stworzenia jest człowiek.
Polacy nie znają Jana Pawła II, którego uwielbiają skądinąd, a przecież tak mu wiele zawdzięczają, zwłaszcza w sferze publicznej. Mówiliśmy o wyzwoleniu właśnie z tego zakłamania, ze zniewolenia, jakim był komunizm. Ksiądz arcybiskup przez długie lata był nuncjuszem apostolskim w Polsce, działając w sferze publicznej. Czy istnieje wpływ Jana Pawła II w tej sferze? W sferze polityki, w sferze gospodarki? A może właśnie zapomnieliśmy, może go nie znamy?
Proszę ojca, oczywiście powierzchownie, gdy się na pewne rzeczy popatrzy, to można by i takie wnioski wyciągać. Proszę pamiętać, że zmiana systemu politycznego to nie jest taka trudna rzecz. Natomiast zmiana świadomości i wszystkiego tego, co ze zmianą systemu politycznego się wiąże, to jest praca pokoleniowa, nie jednego pokolenia, kilku pokoleń. I dlatego też Ojciec Święty Jan Paweł II był tego świadom. Wiedział o tym, ale wiedział też o tym, że musimy w końcu kiedyś zacząć. Myślę, że te podróże kolejne papieża do ojczyzny były współczynnikiem ogromnie ważnym. Odwiedziny parlamentu polskiego, mimo przeciwników wielu, którzy uważali, że jest to wyłom w pewnym stylu wizyt papieskich i tak dalej, do dzisiejszego dnia odwołują się parlamentarzyści do tego wydarzenia. We Włoszech skorzystano także z tego precedensu polskiego, później zaproszono także do parlamentu włoskiego. Ale po co to mówię? Po to, że kimkolwiek jesteśmy, do jakiegokolwiek pokolenia przynależymy, my musimy mieć bodźce zewnętrzne, pewne usposobienie poprzez autorytatywne, w tym wypadku wypowiedzi osób, które w dziedzinie etyki, moralności no są pewnym modelem i przykładem do naśladowania i są ludźmi zaufania. Niezależnie od tego, czy jesteśmy mniej lub bardziej gorliwymi katolikami, czy nawet agnostykami, te wypowiedzi papieża i to jego świadectwo i ta bezinteresowna troska o dobro człowieka wszędzie, a zwłaszcza w Polsce, były i są nadal współczynnikiem ogromnie ważnym, aby ten proces przemian i praktykowanie sprawiedliwości społecznej, dochodzenie do obiektywnej prawdy w życiu społecznym, żeby te rzeczy mogły zaistnieć w miarę jak urastamy w naszej świadomości państwa demokratycznego do rangi zbliżonej do pewnego ideału. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś myśli, że istnieje jakiś geniusz, który przez przyciśnięcie guzika wprowadzi w Polsce i poczucie prawdy, i sprawiedliwości, i równości, i wielu innych ważnych przemian, no to jest w błędzie, to jest proces, jest ustawiczna, konsekwentna, uczciwa praca na co dzień. W ten czas możemy się spodziewać, że zbliżymy się do takiego wymiaru państwa demokratycznego, które było i w zamierzeniach, i w modlitwie, i w pragnieniach sługi Bożego Jana Pawła II.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był prymas Polski, ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.